Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w moim studiu radiowym jest z nami pani Maria Weronika Kmoch, historyczka, regionalistka, prowadząca stronę w mediach społecznościowych pod tytułem Kurpianka w Wielkim Świecie. Witam bardzo serdecznie, pani Mario.
Dzień dobry, zitajta do nas, tak się na Kurpiach witamy.
Pięknie, uwielbiam gwarę kurpiowską, mam nadzieję, że jeszcze w trakcie rozmowy będzie mogła nam pani coś powiedzieć. Pani Mario, pani Kurpianko w Wielkim Świecie. Skąd taki tytuł w ogóle wziął się? Tytuł strony, tytuł pani relacji, bo no, brzmi i zachęca bardzo.
Mam nadzieję, że zachęca. Nie tylko osoby związane z kurpiami, a pomysł... Początkowo strona nazywała się troszeczkę inaczej, dlatego że powstała jako blog, który miał opowiadać o mojej przygodzie ze stypendiami. Byłam wtedy między pierwszym a drugim rokiem studiów, dowiedziałam się, że jest konkurs właśnie na taką opowieść stypendialną i początkowo właśnie opowieści stypendialne były w tytule bloga, ale ten wielki świat był od początku, dlatego że wyjechałam z mojego rodzinnego jednorożca najpierw do Przasnysza, do liceum, dojeżdżałam przez 3 lata, potem poszłam na studia, rok studiowałam w Olsztynie, a potem w Warszawie, z historię, więc trochę się czułam, że tak poszłam w wielki świat i tak jakoś mi, nie wiem skąd się to wzięło, ale pasował ten tytuł. Potem jak profil tego bloga, tej strony zaczął się zmieniać, ukierunkowywać na rzeczy regionalne, to zmieniłam nazwę i dodałam na początku Kurpianka właśnie, bo to jak mnie ktoś pyta, kim ja jestem, to od razu właśnie się identyfikuję, przedstawiam jako Kurpianka, więc stąd Kurpianka w Wielkim Świecie. A że robię różne rzeczy, mieszkam poza moim jednorożcem już od wielu lat, biorę udział w jakichś różnych inicjatywach, konferencjach, albo będąc nawet za granicą, szukam regionalnych rzeczy i robię to niechcący, no to ten wielki świat świetnie pasuje.
To piękne, że mówi pani o tym, jestem kurpianką, nie wstydzi się o tym mówić. Teraz zauważyłam, jest taki trend, aby przyznawać się do kurpiowszczyzny.
Tak, i w ogóle do identyfikacji regionalnej. Chyba już na szczęście wyszliśmy z tego większości, bo może nie wszyscy. Wyszliśmy z tego wstydu związanego z korzeniami wiejskimi. To wydaje się atrakcyjne, ciekawe, kolorowe, ładne wizualnie, no ale też okazuje się, że nie trzeba mieć jakiejś mocnej identyfikacji tu Kaszubi, tu Kurpie albo Górale. Wystarczy jakoś tak spojrzeć na swoje doświadczenia, może rodzinne, spotkania z dziadkami, babciami, relacje takie z dzieciństwa i się okazuje, że no to, co najbliżej nas jest ciekawe.
To piękne, bo to nasza tożsamość, nasza przeszłość, nasza historia. Tak. Nie mamy się czego wstydzić.
Absolutnie. I bardzo często okazuje się, że w tych nawet najprostszych, codziennych historiach kryją się absolutnie skarby.
Tak pani napisała o sobie na stronach w mediach społecznościowych. Jestem historyczką z etnozacięciem. Zapraszam do wspólnego poznawania tajemnic przeszłości i zgłębiania dziedzictwa. Znajdziesz tu informacje na temat gminy Jednorożec, powiatu Przasnyskiego i Kurpi, plus wieści o edukacji i kultury, bo tak działam. No, szeroka działalność, można powiedzieć.
Tak, ja co roku piszę takie podsumowania, co u mnie się wydarzyło w poprzednim roku. Jeszcze zeszłorocznego nie napisałam, bo chcę tak z dystansem spojrzeć na poprzedni rok. I czasami mam trudności z wpisaniem danej aktywności w jakąś przestrzeń, bo często to jest tak, że wydaje się, że to są rzeczy odległe. Tutaj jakaś Wikipedia, tutaj grzebanie w archiwach albo na przykład w starej prasie i szukanie wzmianek właśnie o mojej rodzinnej gminie Jednorożec. Tutaj coś tam jeszcze innego, śpiew tradycyjny, bo tak też działam, tak i praktykuję. Tu praca w szkole, bo jestem historyczką, uczę w liceum w Warszawie i wydaje się, że to są rzeczy gdzieś tam zupełnie na różnych biegunach, ale nie, wszystko się ze sobą łączy, bo jak Wikipedia, to zawsze w tematach kurpiowskich, czyli na przykład poprawianie haseł, chociażby o moim rodzinnym jednorożcu, czy nie wiem, hasło Kurpie Białe, nie było takiego. Wiele osób myliło strój z Kurpi Zielony z Kurpi Białych i ja uznałam, że muszę coś z tym zrobić. Albo tematy dotyczące historii kobiet, bo to mnie interesuje i to jest kawałek wikipediowy, a jednocześnie właśnie coś, co mogę zauważyć na przykład w regionaliach albo w pracy w szkole się przeplata. Jak jestem w szkole, to wszyscy wiedzą, że ja jestem z Jednorożca, jestem z Kurpi, czasami nawet wtrącam jakieś powiedzonka gwarowe i w ogóle tego nie zauważam na lekcji, więc nie da się tego podzielić, jakoś oddzielić, skategoryzować. To po prostu jestem wszystko ja i wszystkie te moje aktywności to są no właśnie rzeczy, które mnie cieszą, pasjonują. Mówię, że historyczka z etnozacięciem, chociaż etnologii nie studiowałam, ale te tematy etnologiczne, etnograficzne bardzo mnie interesują. Takie bycie przy człowieku i odszukiwanie jego historii. No a że praca w szkole, no to zaznaczyłam też, że te wątki edukacyjne się pojawiają, no bo dlaczego mam o tym nie pisać, jak to jestem ja?
Pasjonowanie się tym regionalizmem, mam wrażenie, że ma pani po prostu we krwi to słychać. Tego nie da się oszukać.
No tak, chociaż oczywiście to nie było tak, że to było od zawsze. W gimnazjum chyba po raz pierwszy gdzieś te wątki regionalne wybrzmiały. Pamiętam takie konkursy, test wiedzy epokowy. Coś mi się kojarzy, że to było średniowiecze, może nowożytność, a ja zawsze generalnie lubiłam się uczyć. I pamiętam taki jeden konkurs, że trzeba było opisać w pytaniu otwartym jakiś zabytek z twojego regionu. I nigdy nie zapomnę, że opisałam dzwonnicę drewnianą przy kościele w Jednorożcu. Wtedy myślałam jeszcze, że powstała w 1918 roku, no ale po latach, jak pisałam książkę o parafii Jednorożec, to się okazało, że powstała 11 lat później. No ale już te wątki regionalne gdzieś tam były. I potem w liceum mój nauczyciel z Przasnysza, z liceum KEN, Zdzisław Zdziarski, zachęcił mnie do wystartowania o stypendium. Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Trzeba było przygotować jakiś projekt edukacyjny i nakierował mnie na temat I wojny światowej, Przasnysz i okolice. A to bardzo ważny temat. Okres I wojna bardzo doświadczyła naszego regionu, generalnie tutaj północnego Mazowsza. I wtedy chyba jakoś tak mocniej poczułam tę historię regionalną.
I tak już zostało.
I tak już zostało, tak. Że jestem kurpianką i wątki kurpiowskie to wiedziałam od zawsze, bo szkoła imienia Adama Chętnika, konkursy, byłam w zespole przez jakiś czas. No i tak to się kręci do dzisiaj.
Nasi słuchacze zapewne już dawno zauważyli, że ja często podejmuję tematykę kurpiowską, a z Jednorożca informacje to już chyba najczęściej. Nie wiem, proszę państwa, skąd mi się to wzięło, ponieważ nie mam żadnej rodziny na Kurpiach, ale tak lubię spotykać się z ludźmi z pasją, którzy przyjeżdżają na nasze audycje, chyba stąd. A jak to z tą nazwą jest Jednorożec? Bo tutaj słyszałam różne wersje, pojawia się postać księcia mazowieckiego, który zobaczył postać Jednorożca i zawsze pytam mieszkańców Jednorożca, czy państwo czujecie, że mieszkacie w bajkowej krainie?
Myślę, że wiele osób to poczuje, jak w czerwcu będzie Parada Jednorożców, ponieważ projekt zgłoszony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jednorożcu dostał odpowiednią ilość głosów i odbędzie się coś takiego jak Parada Jednorożców w Jednorożcu, zapraszamy. Wtedy pewnie ten bajkowy klimat wybrzmi, ale tak, przez wiele lat oczywiście ta narracja legendowa była chyba najpopularniejsza, no bo o tym się mówiło, czyli opowieść o tym, że książę mazowiecki, jeśli dobrze pamiętam, to w legendzie jest Janusz I, ale to trochę za wcześnie historycznie, ale niech będzie. Książę mazowiecki zobaczył w poświacie księżyca gdzieś tam na polanie, jak wybrał się na polowanie do swoich lasów, bo to przecież była własność książęca, magiczne stworzenie Jednorożca, albo ktoś mu powiedział i on postanowił pojechać w puszczę i to sprawdzić. No i tego Jednorożca upolował, strzelając mu prosto w oko i potem na pamiątkę uznał, że tutaj założy wieś o nazwie Jednorożec. Ale to jest za wcześnie historycznie i teraz wchodzi historyczka, która rozwala tę piękną opowieść i mówi, że to jest za wcześnie. Pierwsze ślady osadnictwa to jest pierwsza połowa XVII wieku, wtedy, kiedy zaczyna się osadnictwo w Puszczy Kurpiowskiej. Przed 1640, na pewno po 1620, bo w 20 jeszcze nie ma wzmianek, w 40 już są. A nazwa prawdopodobnie nie ma potwierdzenia żadnego źródłowego. To jest teoria Adama Pszczółkowskiego, genealoga heraldyka, że to było, widzimisię, starosty Przasnyskiego, który się nazywał Jan Baranowski i od niego jest Baranowo, Jastrząbka, Jastrzębiec w powiecie dawnym Przasnyskim, bo był herbu Jastrzębiec, a jego matka była Dorota z Fredrów, w herbie Fredrów, czyli w herbie Bończa jest Jednorożec. Prawdopodobnie tak było i pasuje ta teoria do pierwszych wzmianek, bo początkowo pisano Sopechy alias Jednorożec. A Sopechy to prawdopodobnie nazwisko pierwszych mieszkańców. Do dzisiaj jest w Jednorożcu rodzina, która nosi nazwisko Sopęch. Więc myślę, że to jest prosta linia od tych pierwszych mieszkańców Jednorożca.
Jakby nie było, nazwa piękna.
Tak, zapraszamy do Jednorożca. Nie tylko, żeby zrobić sobie zdjęcie z jednorożcem na rondzie.
Koniecznie na paradę jednorożców, proszę państwa. Musimy tam się spotkać, będzie wesoło. Pani Mario, no to teraz o ten strój chciałabym zapytać, bo pani już poruszyła wątek, że różni się odrobinę od stroju skurpiów białych. Proszę o swoim stroju opowiedzieć, bo widziałam na zdjęciu. Piękny oczywiście, jak wszystkie stroje kurpiowskie. Czy bardzo stare są elementy w tym stroju?
W moim akurat nie, chociaż muszę przyznać, że kusiło mnie, żeby przyjechać w stroju. Kusiło mnie, ale uznałam, że może nie, bo też no, nie musisz się ubierać w strój, żeby było widać tę kurpiowskość twoją. Ja mam bardzo często korale. Dzisiaj mam dwa sznury. Jakbym miała trzy, to bym była taką bogatą panną na wydaniu. Ja bardzo długo własnego stroju nie miałam, bo u mnie w rodzinie nie przetrwała ta tradycja. Nie wiem, czy moi przodkowie, przodki nie nosili stroje, nie mam pojęcia, ale to było dla mnie ważne, cenne, bo miałam kiedyś strój jako członkini zespołu kurpiowskiego w Jednorożcu, zespołu Jutrzenka. Później miałam taką przerwę i jakieś 4 lata temu wróciłam do śpiewu tradycyjnego. Niektórzy go nazywają białym głosem, ale no po prostu to jest taki śpiew intuicyjny. I różne aktywności, które zaczęłam podejmować, sprawiły, że wymagany przydałby się ten strój. Fajnie by było mieć swój. Więc zaczęłam się rozglądać i skupować, zarzucać sieci i wieści. Mam fartuch i to był pierwszy element, który kupiłam. Fartuch myślę, że jest z międzywojnia. Spódnica czerwona, moja pierwsza, którą kupiłam, może też być z międzywojnia. Ta druga jest na pewno późniejsza. Drugi fartuszek też jest późniejszy. Myślę, że to mogą być jakieś lata 80., 90. Wystek, czyli ten gorset też. Przy czym ja mam kilka wystków. Mam wystek taki charakterystyczny dla Jednorożca, bo każda parafia miała coś wyjątkowego. Chciała się wyróżnić. Przykład w parafii Myszyniec charakterystyczne są czułka, czyli nakrycie głowy panien z pawim piórem. W innych parafiach tego nie ma. W parafii Jednorożec i właśnie tylko w parafii Jednorożec, bo już za rzeką, bardziej w głąb kurpi już nie, były gorsety, które były wiązane na tasiemkę, a nie na guziki. To jest prawdopodobnie taki starszy wzór wiązania i zawsze ten sam zestaw kolorystyczny, czerwony z zielonym. Mam taki wystek, chociaż słowo wystek też bardziej Myszyniec okolice, u nas się mówi gorset. Mam jeszcze zielono-czarny i mam czarno-czerwony, no bo musisz mieć różne stroje.
Czyli nie było nic, a teraz aż
tak,
nadto.
Dokładnie, bo ja wyznaję taką zasadę, że jak puszczę jakieś życzenie, jakąś myśl w świat, to mnie to przychodzi i przyciąga, więc teraz mam kilka kompletów i zaczynam kompletować też strój z Puszczy Białej, ponieważ 10 lat temu odkryłam, że po linii kmochów, po tej linii męskiej mam korzenie też na kurpiach białych. Więc jestem taką mieszaną kurpianką, ale tylko po stronie taty. I tutaj jest ta kwestia tożsamości, o której wcześniej wspomniano. No jakby ktoś się przyczepił, to powiedział, no właśnie, po stronie mamy nie jesteś kurpianką. 4 kilometry dalej, to już Lipa, diecezja Płocka, to już parafia Święte Miejsce, to już tam nie kurpie.
Masowszanka prawie, że.
No tak, ale moja tożsamość jest tak silna i te wątki kurpiowskie są tak silne, że nie umiem siebie inaczej przedstawić i nikt z mojej strony mazowieckiej, strony mamy, gdzie nawet kilka pokoleń wcześniej są wątki drobnoszlacheckie, nikt się nie obrazi. No ja jestem kurpianką i tyle, no co poradzisz.
Jacy są kurpie? Powiedzmy to szczerze, bo goszcząc inne osoby z regionu kurpi, tak się wstydziłam troszeczkę zapytać, bo powszechna opinia, kurp jest uparty, jest osobą dążącą do celu, no ale też potrafi być taki nerwowy trochę. Jak tak. To jest naprawdę?
Myślę, że dobrze by było zostawić obserwacje osób z zewnątrz, z osobami na miejscu, ale chyba one się będą pokrywały. Ta upartość i takie dążenie do celu, myślę, że wynika bardzo mocno z warunków życia. To są te psiaski, laski i karaski. Do dzisiaj to są trudne w uprawie gleby. I tak było i 100 lat temu, i 200 lat temu, i na samym początku, jak te puszcze karczowano. To na pewno ma jakieś takie swoje odzwierciedlenie. Niedawno słuchałam, teraz nie pamiętam nazwiska, ale słuchałam wywiadu z badaczem Powstania Wielkopolskiego, który wysnuł właśnie taką teorię, że jest coś takiego jak charakter regionalny. Że no, my mówimy o tym, prawda, że poznaniacy to tacy są, a ślązacy to tacy są. I oczywiście należy uważać, żeby ani nie generalizować, ani nie przypinać jakiejś etykietki i tylko w taki sposób człowieka określać, ale coś w tym jest. Bo te warunki życia, to jak się żyło, na co można było sobie pozwolić, a na co nie, bardzo mocno wpływają na charakter ludzi i na to, jak kolejne pokolenia funkcjonują. Więc myślę, że tak. tak, jesteśmy uparci, jesteśmy zawzięci, dążymy do celu.
Ale honorowi?
Też. I tacy, mam wrażenie, tacy też bardzo otwarci, ale czasami trudno, z jednej strony otwarci i tacy, że przy pierwszym spotkaniu po prostu jesteś już nasz, ale też zdarza się, że trudno się przebić przez tą pierwszą skorupę. No i oczywiście zawsze to jest kwestia indywidualna, więc byłabym ostrożna, a z drugiej strony tak, uważam, że jest coś takiego jak te cechy, które nas w jakiś tam sposób wyróżniają.
No to troszeczkę o kuchni porozmawiamy, bo ja poprzez audycję o kurpiowszczyźnie i kurpiach zielonych i białych troszeczkę znam już tych przepisów. Tutaj pani Halina Witkowska z kurpi białych nam zdradzała przepisy. Jakie jest pani ulubione danie, takie typowo kurpiowskie?
Malon.
Tego nie znam.
Malon, czyli zupa dyniowa. A przy okazji ten produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa jako produkt z jednorożca właśnie. Tutaj w studiu gościły członkinie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich z Jednorożca i to właśnie one doprowadziły do tego wpisu i to jest chyba moje ulubione danie. No oczywiście troszeczkę to potrwa, zanim tego malona, czyli zupę dyniową zrobisz, ale jakbym miała drugie wskazać, takie może szybsze i też częściej się pojawiające, malon mi się bardziej kojarzy po prostu z okresem zimowym, częściej pojawiające się przy okazji świąt, przy okazji jakichś imprez, festynów, to fefernuchy.
O tak, to już
oczywiście, czyli nasze przekąski słodko-pieprzne, ale też warto podkreślić, wiele osób się dziwi, jak no nie wiem, jest na jakimś wydarzeniu i je fefernuchy i trafia na jeden rodzaj fefernuchów i drugi rodzaj. Bo fefernuchy kurpiów zielonych różnią się od tych fefernuchów kurpiów białych i tu to są takie małe ciasteczka, kopytka pieczone, zielono-kurpiowskie są z marchewką, biało-kurpiowskie są z cynamonem, bardziej jak pierniczki i te są pyszne.
Myślę, że pożywienie kurpiów wynika też z możliwości.
Oczywiście.
Prawda? Bo łatwo nie było na tych piaseczkach, jak już powiedziałyśmy, a więc to, co ziemia i las dały, to królowało w kuchni tak naprawdę.
Tak, mięsa niewiele, nabiał też różnie, bardzo często mięso czy jajka szły na sprzedaż, duży udział warzyw w tym jadłospisie. Pamiętam, że właśnie przy okazji działań wokół kuchni Puszczy Białej, to tak mocno Sylwia Słojkowska-Felska, etnografka, podkreślała, że to może być taki dobry wzór kuchni jarskiej, wegetariańskiej.
Zdecydowanie.
Nie modnej, bo to była jakaś moda, tylko po prostu takie były warunki życia, więc sobie radzono jak można było, a żeby dodać kalorii, to na przykład jakaś okrasa, ale też oczywiście nie zawsze. Radzono sobie też w ten sposób, że łowiono ryby w rzekach, czy nawet jakichś mniejszych ciekach wodnych. No co było na wyciągnięcie ręki, to z tego korzystano.
No grzyby też bardzo
oczywiście
często występują.
Tak, i w ogóle wszelkie produkty leśne, tak.
Maria Weronika Kmoch, proszę państwa, dzisiaj w naszym studio radiowym, pochodząca z Jednorożca, czyli jak państwo już wiecie, mojej ulubionej miejscowości. Po raz pierwszy w naszym studio radiowym, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, pani Mario. I chciałabym jeszcze troszeczkę o tej kulturze porozmawiać kurpiowskiej. O stroju już coś wiemy, o pożywieniu wiemy. Gdybym zapytała o pewne zachowania kurpiów.
Zachowania?
Co pani by nam tutaj jakieś smaczki może przytoczyła, opowiedziała? Ja się przyznam, ja byłam długo na badaniach na kurpiach i tam zawsze nam mówiono, tylko w tej wsi chodźcie, nie chodźcie do drugiej wsi, bo będziecie przegonieni przez mieszkańców. Czy tak jest?
Tak, no może nie jest to już tak bardzo widoczne.
Może tak, kiedyś bardziej.
Oczywiście, no zdarzało się, że no nie było możliwości, żeby chłopak z danej wsi poszedł w konkury do dziewczyny z sąsiedniej. To wynikało z różnych rzeczy. To wynikało bardzo często z historii, bo na przykład jedna wieś była kurpiowska, a druga była już nie kurpiowska. Jak nasz jednorożec kurpiowski, sąsiadujący ze Stegną, dawną miejscowością należącą do Krasińskich, już nie kurpie. Mówiono, że tam obrabiają pańszczyznę, u nas nie obrabiają. Co jest mitem, bo na kurpiach też się obrabiało pańszczyznę, tylko że no bardzo mało w porównaniu z tym naszym ogólnym wyobrażeniem, jak pańszczyzna w Rzeczpospolitej wyglądała. Ale tak, gdzie tam? Nie do pomyślenia bywały małżeństwa między wsiami. Były przezwiska na mieszkańców, mieszkanki danej wsi. One mogły wynikać z warunków naturalnych, nie wiem, piskorza na przykład, bo niedaleko rzeczka i oni tak dużo ryb łowili. Albo to mogło być odwołanie do jakiegoś innego popularnego tam produktu, nazwijmy to. Na przykład rejbaki, bo dużo jedzą ziemniaków. Albo właśnie te zaszłości takie historyczne. Teraz chyba nie aż tak bardzo, chociaż jak zbierałam materiały do książki o parafii Jednorożec, która do 92 roku była w diecezji płockiej i przestała w niej być 25 25 marca to był ostatni dzień, a ja się urodziłam 26 marca, więc od urodzenia już jestem diecezjanką łobrzyjską.
No, czyli jednak tak miało być.
Tak miało być. Zbierając materiały, słyszałam, że jeszcze w latach 50., a może nawet i w 60., no właśnie, chłopak na przykład z Ulatowo-Pogorzeli, miejscowości Drobnoszlacheckiej w gminie Jednorożec, nie brał dziewczyny z Jednorożca, chociaż to ta sama parafia, nie brał jej za żonę, szukał gdzieś dalej, szedł gdzieś tam na jakieś Chodkowo, Krzynowłogi i tak dalej, bo no tam to szlachta, tak jak my. Więc to bardzo ciekawe, szczególnie te zaszłości, mam wrażenie, widać właśnie na pograniczu, czyli tutaj w tym pasie, w powiecie przesnyskim to bardzo dobrze widać, bo część jest właśnie dawna drobnoszlachecka, a część jest kurpiowska i to też sprawia, że jesteśmy bardzo ciekawym obszarem.
A czy są znane rody kurpiowskie, takie rodziny, które od pokoleń tak, mieszkają?
Tak, tak, można prześledzić i to nawet tak bardzo dokładnie. Szkoda, że nie można tego zrobić dla parafii Myszyniec i Kadzidło, bo tam nie przetrwały zawieruch wojennych dokumenty, więc ja na przykład jestem na etapie pradziadków, prababć z parafii i Myszyniec i Kadzidło i nie rusza dalej, nie wiem nic. Czyli po tej zielono-kurpiowskiej stronie nie wiem nic, a po biało-kurpiowskiej wiem, bo się zachowały materiały. No i właśnie na przykład rodzina Kmochów mogę prześledzić, ale też jest mnóstwo nazwisk, które znajdziesz i w jednej, i w drugiej puszczy. Kojarzy mi się na przykład nazwisko Samsel, bardzo popularne na zachodzie Puszczy Zielonej i na wschodzie Puszczy Białej. Jest takie nazwisko Rzęgot, ta w Puszczy Zielonej, a Zęgota w Puszczy Białej, to jest to samo. Olbrysiów dużo, to tak bardziej na wschodzie. I można prześledzić, że to są rodziny, które wręcz w tej samej miejscowości mieszkały od XVII wieku, odkąd mamy zachowane akty metrykalne. Jak najbardziej, są takie rodziny.
Jaką etymologię ma pani nazwisko, chciałabym zapytać pani Maria.
Tak, od tego się właśnie zaczęło, te 10 lat temu, bo ktoś mi mówił, tak słyszałam z jednej, drugiej strony, twoje nazwisko to jest takie niemieckie. Żaden problem, może być niemieckie, ale no ja czułam, to nie jest prawda, jest kurpiowskie, jest, nie wiem, mazowieckie. Więc zaczęłam szperać i wtedy odkryłam, że po linii Kmochów mamy korzenie w Puszczy Białej, a rozmawiając właśnie z osobami, które tam zostały, bo mój pradziadek jako pierwszy wyemigrował do Puszczy Zielonej, okazało się, że prawdopodobnie to jest odniesienie do Kmocha, Kuma, czyli chrzestnego. Więc prawdopodobnie takie jest pochodzenie tego nazwiska.
Warto znać, proszę państwa, pochodzenie własnego nazwiska. Ogromna przyjemność, także dociekanie tego. Pani Mario, ja tutaj chciałam troszkę o sukcesach porozmawiać, bo
dobrze.
Występ w audycjach radiowych to jest tylko maleńki wycinek pani działalności, także w innych mediach oczywiście, ale ja wiem, że na koncie jest medal pamiątkowy Promazowia.
Niedawno, to ostatnie,
tak,
ostatnie
to jest
wyróżnienie.
Takie najświeższe.
Tak.
Tak więc została pani doceniona przez władze Mazowsza. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień. Jakie emocje towarzyszyły temu wydarzeniu?
Duże emocje z kilku powodów. Ogromnie się cieszyłam, że mogłam odebrać to wyróżnienie w Jednorożcu, a nie gdzieś indziej, bo różnie mogło się zdarzyć. I też bardzo się cieszyłam, że mogłam je odebrać pierwszy raz właśnie ten nowy, trzeci zestaw w stroju kurpiowskiego prezentując. Chociaż było mi przykro z tego powodu, że nie założyłam akurat tego dnia wystka w tym kroju jednorojskim, bo jest już po prostu na mnie za duży, więc musiałam dobrać jakiś inny, żeby bardziej pasował, ale emocje były duże, dużo twarzy mi życzliwych, takich, które znam od lat, osób, z którymi rozmawiałam, pomagały mi w różnych aktywnościach lokalnych, różnych inicjatywach i te wszystkie osoby tam siedziały, czy to nazwijmy to na widowni, czy po prostu jako członkowie, członkinie rady gminy, czy zaproszone osoby i to było no bardzo takie poruszające, że u siebie, że zostałam doceniona na taką dużą skalę, ale mogłam tę nagrodę odebrać u siebie, bo u siebie to najważniejsze.
Właśnie, to jest, myślę, taka kwintesencja za działalność. No ale też o książkach powiedzmy, bo ma pani przecież na koncie. Za chwilę też zaprosimy na wyjątkowe wydarzenie,
tak.
No ale myślę, że książka Kurpie jest tutaj bardzo ważna.
Tak, to jest najnowsze wydawnictwo. Tam jestem współautorką. To jest praca tak naprawdę kilkudziesięciu lat, sfiniszowana w ostatnim czasie. Książka pod tytułem Kurpie, trzyczęściowa, wydana przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w takiej serii Polska Muzyka Ludowa, Źródła i Materiały. Poszczególne regiony są opracowywane na bazie nagrań muzyki tradycyjnej, które są dostępne w zbiorach ISPAN-u. Głównie to są nagrania, które były zbierane w całej Polsce od lat 50. w ramach tak zwanej ogólnopolskiej akcji zbierania folkloru muzycznego. No i także na kurpie taka ekipa przyjechała i na kurpie zielone, i na kurpie białe. I jak był pomysł, że powstała publikacja o Podlasiu, Kaszubach i innych regionach, no to trzeba też te kurpie zrobić, bo tych nagrań jest bardzo dużo. Ja zostałam zaproszona przez redaktorkę tomu i całej serii, etnomuzykolożkę Weronikę Grozdewko-Łacińską, żebym napisała część historyczno-etnograficzną. Bo przyjęto taki klucz, że z jednej strony damy zapisy nutowe i teksty pieśni, te, które są w naszych zbiorach, w zbiorach Hispanu, ale jak ktoś jest z zewnątrz, to żeby czegoś się o tym regionie dowiedział, to niech ma ten wstęp. Niech będą też biogramy śpiewaków i śpiewaczek, to nie były anonimowe osoby. To przecież często od tych indywiduów czerpiemy dziedzictwo, no bo wiemy o jednej, drugiej, trzeciej śpiewaczce. Też są tam teksty takie wprowadzające do poszczególnych rozdziałów, na przykład tradycje związane z weselem, a potem jest rozdział z pieśniami weselnymi. Więc żeby to jak najbardziej kompleksowo przedstawić, to taka formuła została przyjęta. Ja pisałam rozdział historyczno-etnograficzny i o kurpiach zielonych, i o kurpiach białych. I byłam współautorką części z biogramami śpiewaków i śpiewaczek. I chyba najciekawsze w tej pracy było to, że mogłam z jednej strony usłyszeć, a z drugiej też poczytać o kobietach, bo to były głównie kobiety, chociażby z mojego rodzinnego jednorożca, o których wiedziałam. Widziałam je na starych zdjęciach, wiedziałam, że należały do koła gospodyń, ale mogłam usłyszeć ich głosy, usłyszeć jak w gwarze mówią, trochę tak przenieść się w czasie. Nie zliczę, ile razy płakałam, słuchając tych nagrań, bo nagle to wszystko stało się takie żywe, można powiedzieć. Niesamowite przeżycie. Czuję się bardzo wyróżniona, że zostałam do tego zaproszona, bo też byłam jedyną kurpianką. Jedyną kurpianką w gronie autorskim. Wszystkie osoby spoza regionu. A fajnie, jak o regionie nie piszą ludzie z zewnątrz, tylko ludzie, którzy w nim, no niestety już nie mieszkają, ale cały czas są z nim związani i na nim działają.
A któż bardziej to czuje? Pani Maria Weronika. Także gratulujemy. I zdążymy jeszcze w naszej dzisiejszej rozmowie zaprosić naszych słuchaczy na kurpiowską zabawę weselną, proszę Państwa, 14 lutego w Instytucie Kultury Wsi w Warszawie. Oj, będzie się działo, wesele Marysi i Jonka. To będzie wydarzenie?
Nie moje. Nie moje innej Marysi, ale tak, to będzie wyjątkowe wydarzenie, bo o ile wesele kurpiowskie jako obrzęd jest przedstawione, chociażby co roku w Kadzidle jako impreza folklorystyczna i ściągają na nią ludzie z całej Polski, a nawet z zewnątrz, to będzie wyjątkowe wesele. Ponieważ będzie to wesele, które zaprezentuje, przedstawi nie jeden zespół, tylko taka zbieranina ludzi. Będą osoby z zespołu Carniacy, będą osoby z zespołu Kurpiowszczyzna, będzie trio, w którym ja śpiewam, czyli śpiewu Przyczyna plus zaprzyjaźnione osoby, będzie Kurpiowska Akademia Smyczkowa. No, ludzie, z którymi się znamy, lubimy, ale też chcemy w ten sposób pokazać, że w różnych miejscach, częściach Kurpiowszczyzny ten obrzęd weselny był, a został spisany, opracowany przez księdza Władysława Skierkowskiego, którego 140. rocznicę urodzin i 85. rocznicę śmierci w tym roku obchodzimy, więc do tego też nawiązujemy. Ale dlaczego to będzie wyjątkowe? Bo to nie będzie typowo sceniczne. Drodzy Państwo, możecie być gośćmi, gościniami weselnymi, usiąść przy stole z nami, wziąć udział w zabawach weselnych, bo to nie będzie tak, że tu będzie scena, a wy sobie oglądacie, tylko będziecie normalnie na sali weselnej i będziecie współuczestniczyć w tym wydarzeniu. Więc jeżeli wam się ten pomysł podoba, to zapraszamy serdecznie. Świetny pomysł na spędzenie ostatków, bo to jest sobota ostatkowa, a zapisy będą możliwe od 2 lutego.
Gorąco polecamy. Warto tam być, proszę Państwa. Mam gorącą prośbę, czy życzenia na nowy rok w Gwarze Kurpiowskiej. Zechciałaby Pani przekazać naszym słuchaczom jako tę zapowiedź naszych kolejnych spotkań, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie podjęły kolejnych tematów.
Dobrze, postaram się, chociaż wywołana zawsze czuję stresik, ale na szczęście, na zdrowie wszystkim słuchaczom radia życzę wesołości, błogosławieństwa Bożego, dobroci od ludzi, szczęścia i niech się darzy w gospodarstwie i pod psiecem i przy psiecu i w kuchni i w łoborze. Wszystkiego dobrego.
Niech tak będzie. Maria Weronika Kmoch, historyczka, regionalistka, prowadząca stronę w mediach społecznościowych pod nazwą Kurpianka w Wielkim Świecie, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to niezwykłe spotkanie i już zapraszam do naszego studia na kolejne tematy, które podejmiemy.
Dziękuję.
To była audycja Gość Dnia Barbara Tokarska. Do usłyszenia Państwu.